co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
W tak zwanych normalnych czasach osoby niepełnosprawne, rodziny ubogie czy społecznie wykluczone mają problem z funkcjonowaniem. Natomiast jak w czasie właśnie takiej zarazy funkcjonują te rodziny? Jakub Josik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze. Witam, panie dyrektorze.
Dzień dobry państwu, witam panie redaktorze.
Jak pan sądzi, jak sobie radzą właśnie te osoby, które wymagają pomocy w normalnych również czasach?
Na pewno muszą sobie radzić w tych czasach. Jesteśmy w kontakcie ze środkami pomocy społecznej i wiemy, że pracownicy socjalni, asystenci rodziny współpracują z tymi ludźmi. Szczególnie seniorzy tutaj wymagają wsparcia i pomocy. Z tego co wiem, to przy ośrodkach pomocy społecznej działały wcześniej, teraz zostały zawieszone kluby seniora i przedstawiciele i pracownicy klubów seniora są w stałym kontakcie z tymi osobami, donoszą im zakupy, organizują ciepły posiłek, ba, nawet ci pracownicy domów seniora chodzą do apteki i wykupują różnego rodzaju recepty, leki dla tych osób, które po prostu w tym ciężkim czasie potrzebują takiego wsparcia.
Były także dni, czy są także dzienne domy pobytu seniorów, to działa? Ten system jeszcze działa, czy po prostu został
Ten system
zawieszony?
Został zawieszony, ale pracownicy tych właśnie dziennych domów pobytu są w stałym kontakcie przede wszystkim z seniorami, którzy oczekują wsparcia w tym trudnym okresie, tak jak powiedziałem wcześniej. Są do ich dyspozycji, organizują dla nich zakupy. Jeżeli jest taka potrzeba, organizują ciepły posiłek bądź odwiedzają apteki, gdzie wykupują dla tych osób lekarstwa i niezbędne leki.
A niepełnosprawni czy osoby bezdomne też w jakiś sposób mają udzielaną pomoc?
Tak, tu przede wszystkim jest szczególna rola ośrodków pomocy społecznej, które po prostu monitorują, jakby powiedzieć, co z tymi ludźmi. To tak jak pan powiedział, są osoby niepełnosprawne, to przy osobach niepełnosprawnych duże znaczenie mają organizacje pozarządowe, bo często bywa tak, że osoby niepełnosprawne są zrzeszone w różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, które działają w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych i tutaj szczególna rola też organizacji pozarządowych, bo to one najczęściej wiedzą, w jakim stanie zdrowotnym, w jakim stanie psychicznym są osoby, które są doświadczone różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Zarówno te osoby niepełnosprawne, jak i osoby starsze są w grupie wysokiego ryzyka. Czy pracownicy socjalni w jakiś sposób zachowują ten standard higieniczny znacznie podwyższony?
Myślę, że tak. Myślę, że tutaj, tak jak pan powiedział, szczególna rola jest ośrodków pomocy społecznej, pracowników socjalnych. Co mnie cieszy, bo tak obserwując na tą chwilę Zieloną Górę i okolice, miasto jest wyludnione, co oznacza, że osoby starsze jednak zachowują, jakby to powiedzieć, ten apel, przestrzegają tego apelu, żeby pozostać w domu. I tak się też dzieje. I miejmy nadzieję, że na okres najbliższych 2-3 tygodni te osoby pozostaną, jakby powiedzieć, w swoich domostwach, a pracownicy służb społecznych będą mieli z nimi kontakt i będą dla tych osób po prostu, jakby to powiedzieć, zabezpieczać te podstawowe potrzeby na tą chwilę, czyli zakupy, ewentualnie apteka bądź ciepły posiłek.
Nikt nie wie, ile dokładnie potrwa ten okres kwarantanny, okres zagrożenia. Być może wiele osób starszych, które może się samodzielnie poruszać, może samodzielnie robić zakupy, ale jest w tej grupie, dużej grupie ryzyka. Czy przewidują państwo jakieś specjalne działania, jakiś specjalny telefon, możliwości wsparcia po prostu tych osób w tej sytuacji, kiedy ta choroba będzie się rozwijała?
Znaczy my podjęliśmy się taką decyzję jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, aby kontynuować nasz projekt, który kierowany jest dla osób starszych, osób wykluczonych społecznie. Chcemy dokonać zmian w naszym projekcie, który realizujemy na rzecz tych osób i dla tych osób chcemy uruchomić w niedługim czasie bezpłatne poradnictwo psychologiczne i bezpłatne poradnictwo psychoterapeutyczne, bo w tych ciężkich czasach pomoc psychologa i psychoterapeuty dla tych ludzi jest jak najbardziej wskazana. Myślę, że to jest kwestia do 10-14 dni i taką pomoc my zaoferujemy poprzez sieć naszych poradni, które w tym momencie, mimo że zawiesiły swoją działalność, chcemy uruchomić po prostu takie wsparcie zdalne, czyli poprzez wideokonferencję bądź poprzez użycie zwykłego telefonu komórkowego. Na potrzeby tych osób po prostu jesteśmy w stanie do nich zadzwonić i poprzez telefon po prostu wesprzeć udzielić porady psychologicznej.
A w tych trudnych czasach, czy ośrodki pomocy społecznej potrzebują wolontariuszy? Te osoby, które no, byłyby w stanie, korzystając z tego, że na przykład nie wiem, studenci nie mają zajęć, być może mogliby wtedy pomocy udzielić właśnie w ośrodku.
Myślę, że tak, tylko też musimy się liczyć z tym, że no wiadomo, zawsze no, jest jakieś ryzyko. Mimo, że my jesteśmy poddani kwarantannie społecznej, no ten wirus już jest, jakby to powiedzieć, w naszym województwie. Pytanie jest, czy kolejne osoby też powinny po prostu w terenie, czyli jako pracownicy socjalni, pracować po prostu. No wiadomo, jest jakieś ryzyko, że osoby, które pracują w instytucjach pomocy społecznej i mają bezpośredni kontakt z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, no też no, jest tu jakieś ryzyko, że dojdzie jakiegoś zakażenia, ale myślę, że no, taka pomoc wolontariuszy, pomoc organizacji pozarządowych, no jest jak najbardziej tutaj po prostu mile widziana. No i ludzie młodzi, którzy po prostu czują taką potrzebę, jak najbardziej mogliby się po prostu zaangażować no, w pomoc taką, aby tym seniorom po prostu, nie wiem, pójść do sklepu najbliższego, zorganizować jakieś zakupy.
Nawet bez kontaktu.
Dokładnie. Jak najbardziej myślę, że taka pomoc jest tu wskazana.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że moim gościem był Jakub Piosik, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
Dziękuję, do widzenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Obecna sytuacja nie sprzyja prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzenia biznesu. Niektóre firmy po prostu zamykają się i zwalniają niestety swoich pracowników i te osoby trafiają do urzędów pracy. W jaki sposób? Jest z nami Nina Kowalonek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Jak państwo teraz organizują pracę? Jak można zarejestrować się jako osoba bezrobotna?
Dzień dobry, witam państwa. Aktualnie aż do odwołania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zielonej Górze, ale także w filiach urzędów w Sulechowie i w Nowogrodzie Bobrzańskim wprowadziliśmy system telefonicznego kontaktu z doradcami klienta. I to oznacza, że wszystkie osoby bezrobotne, które mają wyznaczane terminy stawienia się do urzędu, nie muszą do tego urzędu stawiać się osobiście. W tym dniu są zobowiązane do tego, aby skontaktować się z pracownikami urzędu telefonicznie i wówczas właśnie w ten sposób telefoniczny będzie im udzielona porada dotycząca czy to aktywizacji zawodowej, poszukiwania pracy, bądź odpowiemy na wszystkie pytania związane właśnie z aktywizacją zawodową. Natomiast jeżeli chodzi o rejestrację nowych osób, które chciałyby się zarejestrować w Urzędzie Pracy jako bezrobotne, to jest ona możliwa w tej chwili tylko i wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system praca.gov.pl. I tutaj mamy do wyboru dwie możliwości, ale ta jedna jest przez nas szczególnie polecana, dlatego że ona pozwala na to, aby w pełni się zarejestrować jako osoba bezrobotna. To jest pełna rejestracja elektroniczna i ona polega na złożeniu do Urzędu Pracy wniosku wraz z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. I ta ścieżka też oczywiście nie wymaga osobistego stawienia się w Urzędzie Pracy. Ze swojego domu możemy w ten sposób zarejestrować się i uzyskać decyzję o statusie osoby bezrobotnej.
No ten, kto nie ma dostępu, to ewentualnie może poprosić znajomych, kolegów, tak, bo to nie ma.
Jak najbardziej, dlatego że unikajmy jednak wychodzenia z domu, a między innymi miejsca publiczne, także takie jak urzędy, no, nie sprzyjają w tej chwili temu, aby faktycznie kontaktować się ze sobą, więc faktycznie poprośmy, czy to znajomych, kogoś z rodziny, o to, aby nam udostępnili, jeżeli nie mamy oczywiście dostępu do internetu. Może też pomogą nam właśnie w tym, aby taki profil zaufany sobie sporządzić i w ten sposób właśnie zarejestrować się w urzędzie.
Niektóre urzędy pracy informują o tym, że właśnie pracownicy czy obywatele Polski, którzy wrócili z zagranicy, a jak jest kilkadziesiąt tysięcy tych ludzi, szukają właśnie sposobu na to, żeby się zarejestrować, po to, żeby no, mieć ubezpieczenie przede wszystkim, tak?
Dokładnie.
Państwo też to obserwują?
Tak jak... Tak jak wiemy, faktycznie rejestracja w Urzędzie Pracy przede wszystkim wiąże się z tym, iż osoby uzyskują ubezpieczenie zdrowotne. Z tym, że tutaj też powinniśmy w tej chwili pamiętać o tym, że zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych, w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem opieka medyczna jest bezpłatna i w tym wypadku nie ma konieczności rejestrowania się w Urzędzie Pracy. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o ubezpieczenie zdrowotne, być może ktoś ma możliwość podubezpieczenia się, czy to pod swojego pracującego współmałżonka, wówczas również takie ubezpieczenie zdrowotne może mieć. To samo dotyczy tych osób, które już są zarejestrowane w Urzędzie Pracy, a chciałyby podubezpieczyć, czy to właśnie swojego małżonka, bądź dziecko do tutaj 26 roku życia, które nadal się uczy, także mają taką możliwość, aby tych członków rodziny podubezpieczyć w Urzędzie Pracy.
A jak pani ocenia sytuację na rynku pracy? Bo powiatu oczywiście zielonogórskiego, bo państwo ten teren obsługują. Czy jest zgłaszane są chęci zwolnienia pracowników, czy są oferty pracy? Jak sytuacja wygląda?
Wydaje mi się, że jeszcze jest za wcześnie, żeby o tym móc cokolwiek powiedzieć, dlatego że my ze swojej strony na tą chwilę jeszcze nie obserwujemy jakichś wzmożonych rejestracji w Urzędzie Pracy czy informacji od pracodawców o tym, że będą zamykać swoje zakłady pracy czy zwalniać pracowników. No jak pamiętamy, na koniec lutego sytuacja w powiecie była dość dobra. W samym powiecie zielonogórskim zarejestrowanych było 1600 osób bezrobotnych, natomiast w mieście Zielona Góra 1848, przy czym oczywiście mamy świadomość tego, że w najbliższych tygodniach ta sytuacja niestety ulegnie zmianie. Natomiast faktycznie też liczymy na to, że otrzymamy dodatkowe środki z ministerstwa na aktywizację osób bezrobotnych czy pomoc dla firm w tym, aby mogły utrzymać miejsca pracy bądź też oczywiście tworzyć nowe.
Państwo także mieli ofertę pracy za granicą. Teraz chyba właściwie skończyły się te oferty z racji zamknięcia ruchu między...
Tak, dokładnie. Powiatowe urzędy pracy miały w swoich dyspozycjach oferty pracy za granicę w ramach sieci EURES. I na tą chwilę te wszystkie oferty, rekrutacje do pracy za granicę zostały wstrzymane.
A są jakieś propozycje? Bo rolnicy na przykład w Niemczech czy w Holandii oczekują, że tak powiem, polskich pracowników sezonowych, ale tutaj raczej chyba takich możliwości nie będzie.
No, na tą chwilę takiej możliwości nie ma, natomiast też nie powinniśmy zapominać o naszych rolnikach, bo oni także zostali postawieni w dość trudnej sytuacji z uwagi na to, że także w dość dużych ilościach korzystali z pracowników sezonowych z naszej wschodniej granicy. Tutaj przede wszystkim mówię o obywatelach z Ukrainy i w tej chwili oni także będą potrzebowali rąk do pracy.
A jeżeli chodzi o rejestrację pracowników właśnie ze wschodniej granicy, to zmniejszyła się ta ilość, czy jest na tym samym poziomie, czy oni dalej przebywają w Polsce, czy mają specjalne przedłużenia możliwości przebywania właśnie i pracy w zakładach pracy w naszym regionie?
Na tą chwilę ta sytuacja jeszcze nie uległa aż takiemu pogorszeniu, jeżeli chodzi o rejestrację oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy pracownikom zza wschodniej granicy, tutaj przede wszystkim obywatelom Ukrainy. I to jest spowodowane przede wszystkim tym, iż taki pracownik, takie zarejestrowane oświadczenie, ono umożliwia pracę na terenie Polski przez okres 6 miesięcy. Więc ci pracownicy, którzy do tej pory jeszcze przebywali na terenie Polski i ten okres 6 miesięcy nie został przez nich wykorzystany, to ci pracodawcy, którzy chcą właśnie tutaj tych cudzoziemców zatrudnić, na tą chwilę jeszcze taką możliwość mają i rzeczywiście z niej korzystają i rejestrują w Urzędzie Pracy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Natomiast w momencie, kiedy nie będą napływali nowi cudzoziemcy, no to na pewno liczba tych oświadczeń zdecydowanie spadnie.
Przypomnijmy w takim jeszcze raz, że do urzędów pracy właściwie nie chodzimy, nie ma tam żadnej skrzynki podawczej, nie można wrzucić dokumentów. Wszystkie działania trzeba zrobić drogą elektroniczną, tak?
elektroniczną bądź tradycyjną pocztową. Może być to elektroniczna za pośrednictwem skrzynki mailowej, adres kancelaria@pup.zgora.pl, ale również poprzez system elektroniczny, to są usługi elektroniczne publicznych służb zatrudnienia, a więc na stronie praca.gov.pl. Tutaj mamy możliwość w zasadzie wypełnienia wszystkich wniosków, którymi dysponuje Urząd Pracy. Zarówno, tak jak wspominałam wcześniej, możemy się zarejestrować, zgłosić ofertę pracy, ofertę stażu, a także innych usług i instrumentów rynku pracy i też za pośrednictwem właśnie pracy.gov.pl my mamy możliwość odesłania ewentualnej decyzji czy informacji o rozpatrzonym wniosku.
A państwo jak pracują? Mówię o pracownikach Urzędu Pracy. Jest to rotacyjna praca, zdalna. W jaki sposób państwo sobie zorganizowali te prace, żeby nie uniknąć właściwie kwarantanny wszystkich pracowników?
Na tą chwilę pracują ci, którzy mogą, dlatego że też część pracowników jest na urlopach, na ewentualnych zwolnieniach chorobowych, ale nie związanych oczywiście z koronawirusem.
Dzieci
natomiast
pilnują, tak?
Też część pracowników ma dzieci do 8 roku życia, więc też korzystają z opieki, no ale przede wszystkim no właśnie obsługujemy telefonicznie i internetowo.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem była Nina Kowalonek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję bardzo.
I za chwilę połączymy się, czy już mamy? Nie, jeszcze nie mamy połączenia. Za chwilę się połączymy z kierowniczką Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie, panią Mirosławą Winnicką i dowiemy się, w jaki sposób ewentualnie teraz wyglądają sprawy zawarcia ślubu.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Ślub to bardzo ważne wydarzenie w naszym życiu. Niektórzy planują to wydarzenie rok albo nawet 2-3 lata wcześniej i tu nagle wszystko się zmieniło. Jest z nami pani Mirosława Winnicka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim. Dzień dobry pani.
Witam pana, witam państwa.
Niektóre urzędy stanu cywilnego po prostu odmawiają udzielenia ślubu. A jak jest w państwa przypadku?
Wie pan, my nie mamy podstawy na tą chwilę odwołać ceremonii ślubnych, jedynie apelowaliśmy już od dobrych 2 tygodni do nupturientów, aby ograniczyli ilość uczestników tej ceremonii, czyli żeby nupturienci przyszli tylko ze świadkami bądź z rodzicami. Ale jeżeli rodzice są w stanie takim wiekowym, zaawansowanym, to też apelowaliśmy, aby jednak przyszli tylko ze świadkami, a najwyżej pomyśleli o ceremonii takiej weselnej, na przykład w przyszłym roku, w rocznicę ślubu.
I dużo się osób decyduje właśnie na przełożenie terminu ślubu?
W tą sobotę miałam zaplanowane 10 ceremonii, 6 par zrezygnowało, 4 pary jednak zdecydowały się przyjść i ceremonie się odbyły. Udzielałam ceremonii w rękawiczkach, staraliśmy się zachować odpowiedni dystans. No nie była to komfortowa sytuacja, ale no pary kierowały się własnym jakimś tam swoim spojrzeniem na swoje sprawy. Nie ukrywam, że sytuacja jest no troszeczkę niekomfortowa dla każdego z nas i jednak trzeba byłoby zachować absolutnie minimum do kontaktu, a ślub nie jest tą taką potrzebą natychmiastową, niezbędną i można byłoby się zastanowić nad odłożeniem tego.
Na jaki termin odkładają najczęściej pary? Na przyszły rok? Na kilka miesięcy?
To znaczy niektórzy jakby nie mają tej wiedzy, albo nie słuchają, nie interesują się, albo gdzieś żyją jak pływająca wyspa, bo nieraz na przykład mamy śluby teraz na kwiecień, proponują, że możemy to przełożyć na maj. Chociaż ja zawsze mówię, że w maju to się nie rozstrzygnie tak szybko. Jeżeli już, bo mamy rozpisane soboty aż do końca sierpnia i pierwsza sobota września, w związku z powyższym możemy mówić dopiero o jesieni. A nie wiemy jak te, bo nie mamy tak możliwości przełożenia, bo jeżeli zaplanowane jest 10 ceremonii, to potem na dany dzień nie może się odbyć więcej, bo wtedy byłby rzeczywiście już tłok, można tutaj od razu powiedzieć. W związku z powyższym proponujemy ludziom, aby odłożyli to i tak, jeżeli ten ślub ma być i ludzie są ze sobą i są pewni, że chcą stworzyć rodzinę, to ten ślub może się również odbyć w przyszłym roku, a przekładanie go tylko o miesiąc to tutaj chyba nie rozwiąże sytuacji.
W polskiej tradycji trudno wyobrazić sobie ślub bez wesela, a tutaj raczej nie jest taka, nie ma takiej możliwości. Jak pani sądzi, dyscyplinują się też młodzi i nie organizują przyjęć weselnych?
My mieliśmy zaplanowane śluby w lokalach poza Urzędem Stanu Cywilnego i z tego, co pary nam zgłaszały, to organizatorzy, czyli właściciele lokalów gastronomicznych odmawiali im już tej uroczystości ze względu na to, że na przykład kelnerzy nie chcieli obsługiwać, czując się zagrożonym. W związku z powyższym, no z tego chociażby tytułu, z powodu czysto organizacyjnego, pary niektóre odwołały te ceremonie, bo nie wyobrażają sobie na przykład, że mają przyjść tylko w tak małym gronie, skoro rodzina mają dużo.
No tak, to jest sytuacja nie do pozazdroszczenia. W każdym razie, jeżeli się zaostrzajmy, jak słyszymy dzisiaj, restrykcje postępowania wobec zagrożenia sytuacją, którą mamy, czyli zagrożenia zarażeniem się koronawirusem, to w takim razie będą Państwo też chyba zmuszeni do tego, że w pewnym momencie powiedzą stop, nie ma możliwości nawet udzielenia ślubu dla kilku osób.
Właśnie napisałam prośbę tutaj drogą elektroniczną, żeby rozważyć jednak odwołanie tych ceremonii, ponieważ my jako Gorzów mamy tutaj szpital, tutaj ludzie się rodzą i pewne czynności, sporządzenie noworodkowi dokumentów jest niezbędne, tego odłożyć się nie da. Czy osoby umierają i mamy kartę zgonu wystawioną przez naszą placówkę medyczną, też tego nie można odłożyć. Zaś same ceremonie jednak stwarzają poważne zagrożenie i biorąc pod uwagę wystąpienie się premiera Morawieckiego, że poruszać się mamy maksymalnie dwie osoby, a wszelkie uroczystości jest do 5 osób. W związku z powyższym liczę na to, że do końca dnia bądź jutro rozwiąże się ten temat i na pewno jakieś decyzje zostaną podjęte. Uważam, że powinno być to wszystko odwołane, aż to się wszystko, ta sprawa zostanie opanowana.
A jak Państwo funkcjonują jako Urząd Stanu Cywilnego? Jak Pani powiedziała, dokumenty potrzebne są ludziom, jakby chociażby dziecko się urodzi, czy jakieś innego rodzaju zaświadczenie, to funkcjonują Państwo tylko online, czy można przyjść?
Znaczy na tą chwilę osoby, które mają zaufany profil i były dopełnione formalności wcześniej, czyli uznanie dziecka poczętego na przykład, bądź dziecko rodzi się ze związku małżeńskiego, to jest sprawa uproszczona, bo przychodzi to e-dokumentem, zgłoszenie, my tylko wysyłamy na wskazany adres już sporządzony akt urodzenia z imieniem, które nam rodzice wskazali, z zaświadczeniem PESEL i wysyłamy to na adres. Fakt, że wiele osób jest takich, że jakby nie uczestniczy, nie słyszy, nie czyta, bo ja dalej mam dzisiaj pełno zapytań drogą online, czy możemy ustalić termin ślubu, bo akurat gdzieś tam już to było planowane z dużym wyprzedzeniem, czy na przykład można przyjść i dopełnić jakichś innych formalności typu zmiana nagle imienia, nazwiska. To są rzeczy, które mogą poczekać, a po drugie zastanawiamy się, bo nieraz pytam, Państwo nie słuchacie mediów, co się dzieje w kraju. No tak, ale oni zadają nam pytań, że to jakby nasz wymysł, a kiedy Państwo zaczniecie w końcu normalnie pracować? Pytania są bardzo częste, więc no rzeczywiście niech chyba wiele osób nie zdaje sobie z powagi sprawy.
Jeszcze raz w takim razie uzmysławiamy tym wszystkim, którzy planują, no młodzi, zaślepieni są wzajemną miłością i potrzebą właśnie spełnienia w formie ślubu, ale no muszą mieć świadomość tego, że oni, ci młodzi, mogą stanowić zagrożenie dla swoich rodziców, dziadków.
Tak, panie redaktorze, tu jeszcze są takie sytuacje, jak na przykład się sporządza zgon, przychodzi cała rodzina, są jakieś konflikty rodzinne, które rozgrywają się u nas pod drzwiami, bo budynek jest zamknięty. Prosimy zawsze tylko jedną osobę, która będzie zgłaszać zgon, żeby cała rodzina poczekała jednak na zewnątrz. Nie zawsze to się spotyka ze zrozumieniem, są tu różne inwektywy, ludzie się denerwują, bo oni już żyją tą chwilą, że już trzeba mieć akt małżeństwa swój, czy akt urodzenia, bo trzeba pójść do firmy ubezpieczeniowej po tak zwane to ubezpieczenie pośmiertne po rodzicach. Ludzie są poddenerwowani i też można, trzeba zrozumieć, no sytuacja jest jaka jest, ale pewne rzeczy mogą poczekać, tak? Przecież te wszystkie świadczenia można załatwiać w późniejszym czasie drogą korespondencyjną. My te dokumenty wysyłamy na wskazany adres, ale no też trzeba troszeczkę zrozumienia, że no jesteśmy w określonej sytuacji i każdego to może dotyczyć.
No być może przygotują Państwo taką skrzynkę podawczą, bo niektóre dokumenty rzeczywiście...
Mamy skrzynkę podawczą, tak, tylko że karta zgonu, którą wystawia placówka medyczna, to jej się nie wrzuci do skrzynki. Musi być ktoś, kto tu przyjdzie z dowodem osobistym, bo ktoś musi podpisać protokół. I to już zaczyna się. Cały czas analizujemy w związku z wystąpieniem dzisiaj premiera Morawieckiego, jak tutaj jeszcze bardziej ograniczyć kontakt z ludźmi, czy na przykład niektóre urzędy, jak tutaj między sobą wymieniamy tutaj doświadczenie, to mówią, że na przykład ktoś kładzie kartę zgonu ze swoim dowodem osobistym, a potem przez okno w koszyczku opuszczają dokumenty, żeby ograniczyć do minimum ten kontakt. Bo jeżeli na przykład my jesteśmy w zamkniętym budynku, jak jedna osoba będzie chora, to my wszystkie pójdziemy do kwarantanny. I teraz pytanie, kto będzie sporządzał te urodzenia i zgony.
A pracują Państwo w systemie rotacyjnym właśnie, żeby się tak, na tym
tak.
okazję zabezpieczyć?
Tworzymy rezerwy kadrowe, że gdyby taka sytuacja zaistniała, to będziemy ściągać właśnie pracowników, którzy zdalnie pracują na obecną chwilę.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, przypomnę, była pani Mirosława Winnicka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim.
Dziękuję panu, zdrowia dziękuję życzę. Państwu. Dużo zdrowia.
Dziękuję państwu również za uwagę i zapraszam jutro o godzinie 14:10 do kolejnego wydania specjalnego audycji Co, jak i dlaczego. A na dzisiaj to już wszystko. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.